cały czas wzrasta zachorowalność na depresję wśród dzieci i młodzieży. Podobno notuje się depresję już u bardzo małych dzieci. Czy tak jest rzeczywiście?
Tak, tak jest. Rzeczywiście u bardzo małych dzieci, już dzieci przedszkolnych, a nawet wcześniej, ale to jest bardzo trudne do zdiagnozowania. Diagnozujemy depresję, oczywiście rzadko u takich mniejszych dzieci, natomiast już u dzieci powyżej 6 roku życia to ten odsetek tych dzieci jest zdecydowanie większy, z czego największa siła przypada na dzieciaki w wieku 10-13 lat. Potem starsze, no w tej chwili niestety te statystyki są mocno niepokojące. O takiej stricte zachorowalności na depresję, która jest już jakby diagnozowana, która jest bardzo mocno leczona, depresja umiarkowana bądź głęboka, w tej chwili mówimy o jakichś 4-6%. Natomiast obniżenie nastroju, epizody depresyjne szeroko rozumiane, no to jest skala prawie 23-24%. No czyli można by było powiedzieć, że co piąty nastolatek powyżej 10-11 roku życia gdzieś w jakimś okresie się zmaga z epizodami depresyjnymi. Także tak to niestety nam się pogłębia.
Z czego to wynika, to pogłębianie się, pani Beato? To ja domyślam się, że tutaj no, jest sprawa bardzo złożona, tak?
Tak, sprawa jest bardzo złożona, dlatego że bardzo dużo, można by było powiedzieć, nie tyle jest takich depresji jakby uwarunkowanych genetycznie, która gdzieś tam się przykłada na zaburzenie pracy neuroprzekaźnikowej, co wpływają na to różne czynniki środowiskowe, różne czynniki takie reaktywne, na które młodzież i dzieci bardzo mocno reagują. Takim określeniem troszkę popularnym, aczkolwiek no, nie medycznym, jest nazwę to depresja reaktywna, czyli jakby w wyniku zbiegu sytuacyjnego doświadczeń, jakie dzieci mają i zaczynają jakby iść w takie objawy depresyjne. Bardzo dużo takich elementów, które nam się przyczyniają do tej depresji, niestety, nie powiem nic odkrywczego i myślę, że też w pewien sposób smutnego, no to jest czynnik ludzki, czyli sytuacje szkolne i sytuacje rówieśnicze. Bardzo duży nacisk szkolny na wyniki, na efekty, na sukces szeroko rozumiany. Niestety nie przyczynia się do, że tak powiem, większej pewności i poczucia własnej wartości dzieci, ich poczucia kompetencji, tylko wręcz odwrotnie. I również mocno zakłócone relacje rówieśnicze, znowu z różnych powodów, nadal mamy jeszcze żniwa pandemii. Mimo wszystko, też nie pomaga nam. Troszeczkę w tej chwili mówi się o tym, że bardzo wiele dzieci zaczyna iść w kierunku zaburzeń depresyjnych, w kierunku objawów depresyjnych, w wyniku poczucia osamotnienia. Zarówno osamotnienia w rodzinach, kiedy bliscy rodzice, nie wiem, bardzo dużo pracują, są w bardzo dużych aktywnościach, a nawet jeśli są i są blisko, to często... No właśnie, tak, nie wiem, są zmęczeni, oglądają Netflix, tak, czy siedzą w telefonach, czy też po godzinach jeszcze pracują. A dzieci są w swoich pokojach, znowu gdzieś tam przez sieć się komunikują, albo oglądają seriale, albo grają, tak, ale czy są w smartfonach i znowu są troszkę w wyizolowaniu. Tutaj dużo jest takich, no bym powiedziała, czynników ogólnoludzkich, które nam przyczyniają się do tego bardzo. My tutaj obserwujemy, czy ja u siebie w gabinecie, czy tutaj w środowiskowym centrum właśnie, takie poczucie też wyizolowania wśród dzieci. No bo dużo jest takich sytuacji, kiedy ktoś w tej grupie rówieśniczej jest nieakceptowany, który jest jakoś, może nawet... Chociaż to się też zdarza i to się też oczywiście przyczynia do zaburzeń depresyjnych. Kwestia czy jakiegoś szykanowania, czy kwestia znęcania się, czy no to już jest daleka kwestia, ale kwestia takiego jakby negatywnego funkcjonowania w grupie. Zdarza się często, ale też często jest takie wyizolowanie poprzez no, właściwie niezauważanie. Tak? My często tutaj rozmawiamy z pacjentami, którzy mówią, że czy jestem, czy mnie nie ma, to właściwie wszystko jedno. Nawet nikt się o to nie zapyta. Więc te dzieci też przeżywają taki rodzaj osamotnienia w pewien sposób. Niby w grupie, w środowisku, w sieci, w internecie, No, ale jednak.
Kiedyś słyszałam taką opinię jednego z rodziców, że ach, bo to pokolenie jest takie słabe, bo jest wychowane pod kloszem i dlatego nie daje sobie rady z różnymi sytuacjami życiowymi. Czy to pokolenie rzeczywiście jest słabe, czy po prostu jest inne?
Ja bym powiedziała, że jest inne. Pojęcie słabe, mocne to jest pojęcie względne, dlatego że oczywiście możemy mówić o czynnikach pokoleniowych, ale rzeczywiście jakby odporność psychoemocjonalna dzieci jest inna niż wcześniej, żeśmy to obserwowali. I radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie z wyzwaniami dnia codziennego też jest inne. W związku z tym inne to nie jest równoznaczne ze słabsze, ale jednak ten sposób reaktywności na różne wyzwania, na różne czynniki takie zewnętrzne jest zdecydowanie inny. Ale też proszę pamiętać o tym, że również stopień wymagań się zwiększył. My musimy bardzo mocno wziąć pod uwagę to, co dopiero zaczyna nam wchodzić, co jeszcze chwilę temu w ogóle nie było znane, czyli na przykład przeciążenie szumem informacyjnym, gdzie my już bardzo mocno doświadczamy tego, nie tylko dzieci, młodzież, dorośli również, ale proszę pamiętać, że współczesne pokolenie dzieci, młodzieży to jest pokolenie, które jest wychowane na cyfryzacji, które jest wychowane na mediach społecznościowych, które jest wychowane na internecie, na sieci. Większość dorosłych jeszcze pamięta taki czas sprzed. Większość dzieci nastolatków nie. I zalew informacyjny, szum informacyjny, obciążenie informacyjne, które jest bardzo stresogenne dla nastolatków, dla młodego człowieka, który nie potrafi weryfikować informacji, które dostaje, jest mocno obciążające. Tak? Te nastolatki przerzucają TikToka, przerzucają YouTube, przerzucają Instagram, oglądają przeróżne treści, nie weryfikują ich, nie mają jakiegoś poziomu autokrytycyzmu często, w związku z tym troszkę tak bezwiednie lecą, dokonują często bardzo negatywnych dla siebie porównań, będąc przekonanych, że nie są tak atrakcyjni, nie są tak sprawczy, nie są tak inteligentni. Wszystko, co się z tym wiąże, to też zostawia swoje konsekwencje. Więc to pokolenie jest po prostu inne i inaczej reaguje.
Wspomniała Pani o tych wymaganiach. Mam córkę, która teraz zdaje maturę. Pomyślałam sobie, że też kiedyś zdawałam maturę. Też kiedyś, no właśnie, dostałam się na studia. Ale jak sobie porównuję oczekiwania wtedy, które ja musiałam spełnić z tymi oczekiwaniami, które musi ona dzisiaj podołać, to pewnie ja dzisiaj i nie zdałabym tej matury i bym miała problem ze studiami. Strasznie są wyśrubowane te oczekiwania.
Te oczekiwania są wyśrubowane z każdej ze stron, zarówno jakby przez system edukacyjny, ale jak i przez, no, można trochę byłoby powiedzieć, wymagania świata współczesnego, ale też przez oczekiwania rodziców, jak i przez oczekiwania samych dzieci. Tak. Które jakby, no właśnie, mają takie przekonanie, tak, że jeśli, nie wiem, zrobią i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to, to to będzie im gwarantować, proszę pamiętać, że to nic nie gwarantuje, ale że będzie to im gwarantować jakiś rodzaj sukcesu, którego wyobrażenie mają w głowie. I że oczywiście bardzo cenne jest, kiedy dziecko jest, czy młody człowiek, nastolatek jest ambitny, ale ja zawsze powtarzam, że ambicja ma być przyprawą, a nie potrawą. Ma jej być w odpowiednio dużo, ale nie tak, żeby nas pchała do wręcz perfekcjonistycznych takich zachowań, które już są szkodliwe. Ja wiem od pacjentów, że bardzo często jest to wyścig między dziećmi, które się licytują, które jakby się prześcigają w tym raz, że ile mają dodatkowych zajęć, a dwa, że no właśnie, ile punktów trzeba osiągnąć na poszczególnych etapach, na przykład matury, z jakich przedmiotów, żeby się dostać na poszczególne studia. Ja w tej chwili pracuję z jedną z osób, która zdaje 5 rozszerzeń na maturze. I ja sobie tak słucham tego i sobie myślę, wow, jaki jest to wysiłek. Zarówno intelektualny, jak i energetyczny, ale jak i stresogenny, tak? No bo to wszystko wymaga zaangażowania i czasu. I oczywiście życzę, żeby ta osoba dostała się tam, gdzie sobie życzy, ale mam w głowie pytanie, co jeśli nie? Jakie będą tego konsekwencje, jaka będzie reaktywność właśnie emocjonalna?
Jestem zaskoczona, że tych objawów depresji jest tak dużo. I to nie są już takie objawy, o których kiedyś się tylko mówiło, typu właśnie jakiś, nie wiem, smutek, przygnębienie, to, że nie chce nam się wstawać z łóżka. Właśnie jakie są te objawy?
To, o czym pani teraz powiedziała, to są takie objawy, które my bardzo mocno kojarzymy, głównie z dorosłymi. Tak? Mhm. Często to też występuje u dzieci, czyli jakieś poczucie właśnie smutku, mega obniżony nastrój, taka apatia, ciągła niechęć, nie chce mi się chcieć, tak? Wręcz taka też niechęć do życia, ale również, co jest bardzo charakterystyczne i czego dorośli często nie uwzględniają, to jest bardzo duża labilność emocjonalna. Tak? Czyli naprawdę w dużym stopniu to się zmienia, że dziecko może być bardzo apatyczne, smutne, a nie wiem, nic mi się nie chce i to gubi rodziców, ponieważ na przykład dostaje wiadomość czy informacje od rówieśników i wychodzi na przykład na spotkanie, tak? Ale to jest też normalne. To, co jest bardzo charakterystyczne w depresji dziecięco-młodzieżowej, to jest bardzo duża drażliwość. Tak? Jakby bardzo duży taki poziom nieradzenia sobie ze złością też w ten sposób. No i co za tym idzie również, objawy, które są mniej zauważalne, ale są charakterystyczne, no to również objaw takich utrudnionych zdolności poznawczych, koncentracji, możliwości skupienia się. Tak? Już pomijam o takim najbardziej typowym, jak zakłócenie rytmu dobowego, rytmu snu, tak? Gdzie to są skrajne, często, że tego snu jest bardzo mało, ten sen jest bardzo nie, można było powiedzieć, niewspierający, a jakoś jest też zakłócany, nie można usnąć, wybudza się nastolatek, tak? Albo idzie spać o 5 rano i śpi do popołudnia, jak i w drugą stronę, tak? Że tego snu jest masakralnie dużo, tak? Że to jest 12-14 godzin na dobę. Też to, co jest charakterystyczne dla depresji dziecięco-młodzieżowej, to są zaburzenia niekoniecznie od razu, ale też związane z łaknieniem, tak? Czyli jakby z jedzeniem, znowu w różną stronę, tak? Idące. Więc tych objawów też jest ogromnie, tak? Czyli zmiana apetytu, bo dzieciaki depresyjne zarówno przybywają bardzo, jak i chudną bardzo, tak? Oczywiście też, jak mówimy o zdolnościach poznawczych, no to i pamięć się nam pogarsza, tak? I koncentracja nam się pogarsza. Bardzo wiele jest takich elementów i też objawem, który jest bardzo charakterystyczny, jest to, że dzieci depresyjne wycofują się z kontaktu. Na początku po trochu, ale później coraz bardziej i skutecznie. I często wręcz unikają wszelkich kontaktów społecznych i nawet internetowych. Taki obraz, który my często jako dorośli mamy, że to jest taki nastolatek leżący na łóżku, smutny, często płaczący. Nie, niekoniecznie. To może być nastolatek wściekający się, mający ogromny bałagan w pokoju, trzaskający drzwiami, mega drażliwy, który będzie chodził spać o 5 rano i wstawał po południu. To też jest objaw depresji.
Czy dzisiaj ta depresja też łączy się z jakimiś innymi schorzeniami, zaburzeniami osobowości? Dużo też, tak mam wrażenie, w ostatnim czasie mówi się o dwubiegunowości, o osobowości borderline, o właśnie różnych stanach lękowych, o ADHD. Czy to też coraz częściej diagnozuje się u młodzieży?
To może powiem troszkę w taki sposób, że często depresji towarzyszą współistniejące trudności. Często związane z zaburzeniami lękowymi, często z zaburzeniami odżywiania. Również rzeczywiście, jak już naprawdę idzie to w bardzo niedobrym kierunku, będzie szło to w nieprawidłowo kształtującą się osobowość. Rzeczywiście może iść w kierunku osobowości pogranicza borderline, ale również może iść w kierunku osobowości unikającej, tak? I to jest rzeczywiście nasilony teraz obraz, który nam się pojawia. Jeśli chodzi o ADHD, to bym raczej powiedziała, że jest odwrotnie, że powikłaniem tej nieneurotypowości, tego zaburzenia hiperkinetycznego, powikłaniem jest depresja. Tak, bo dzieci, które mają taki sposób funkcjonowania ich mózgu, nienormatywny, ADHD-owy, często w konsekwencji zaczynają chorować na depresję, dlatego że to są dzieci, młodzież, chociaż najbardziej u dzieci to widać, które ciągle dostają negatywne komunikaty. ciągle, tak? Ciągle są pouczane i ciągle są strofowane.
No tak, ile można.
Ile można, nie? Ile można to wytrzymać, tak? To również rozwija taki duży krytycyzm wobec siebie, tak? I pewnego rodzaju taką też nadwrażliwość związaną z takim poczuciem winy często, tak? Z niemożliwością radzenia sobie z emocjami. Więc to są, jeśli mówimy o depresji i ADHD, to raczej depresja jest współistniejąca do ADHD, a nie odwrotnie. Natomiast jeśli chodzi o inne zaburzenia, rzeczywiście przy depresji będą współistniały. To, co jest bardzo niebezpieczne w depresji, to to, że często dzieciaki radzą sobie, czy starają sobie radzić poprzez sięganie po różne środki psychoaktywne. Mniej lub bardziej, że tak powiem, fortunnie. I również po sposób radzenia sobie z emocjami poprzez samookaleczenia. No już nie mówię o skrajnych przypadkach, kiedy naprawdę postanawiają zrezygnować z życia i targają się na swoje życie.
Co w takim razie, kiedy jako rodzice mamy no, jakiekolwiek podejrzenia, czy nawet gdyby się to miało nie potwierdzić, to lepiej kuchać na zimne i gdzie szukać pomocy w takim razie?
Zdecydowanie też jestem zwolennikiem, że lepiej się pomylić niż zaniedbać. I kiedy mamy jakiekolwiek jako rodzic podejrzenie, tak? Tutaj bardzo ważne jest, żeby rodzice dorośli wokół dziecka nastolatka zwracali uwagę na takie, można by było powiedzieć, niepokojące ich zmiany w zachowaniu. Każdy nastolatek czasem się złości. Każdy nastolatek dziecko bywa smutne, tak jak i dorosły. Czasem płacze, czasem nam się nie chce, albo śpi w nadmiarze, albo siedzi do 5 rano. Tak. Natomiast jeżeli to się nam utrzymuje powyżej 2 tygodni, 3 tygodni, to jest stan permanentny. Ta labilność emocjonalna jest ogromna, duża, tak? Ta drażliwość jest duża. To ja zapraszam rodziców z dzieckiem, z nastolatkiem właśnie do sięgnięcia po pomoc. Do psychologa, nawet szkolnego warto iść. Tak? Już nie mówię o psychologach, nie wiem, w centrach, w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci, w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego. I tak summa summarum, jeżeli specjaliści, psycholodzy czy psychoterapeuci również będą mieli jakieś podejrzenia, będą kierować to dziecko do psychiatry, bo depresja musi być leczona psychiatrycznie. Może bym powiedziała tak, depresja w stopniu lekkim, pierwszym wyborem zawsze tej pracy jest praca psychoterapeutyczna. I tutaj pracujemy psychoterapeutycznie, bądź z rodziną, jeżeli mamy do czynienia z małym dzieckiem, bądź z nastolatkiem indywidualnie. Natomiast jeżeli ten obraz depresyjny już wchodzi w depresję umiarkowaną, bo już nie mówię o ciężkiej, ale umiarkowaną, to bez wsparcia psychiatrycznego nie obejdzie się. Nie obejdzie się. Natomiast zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz i tu chcę bardzo, żeby rodzice wzięli to pod uwagę. A mianowicie zdarza się często, że pewne zachowania nastolatków rodzice traktują jako bunt nastolatka, tak? No bo on się tak wścieka, no bo on tak się zachowuje i tak dalej. Bardzo ważne jest zwrócić uwagę na taką rzecz, a mianowicie jeśli nastolatek się buntuje w taki zdrowy sposób, ale trudny do wytrzymania dla rodziców, to zazwyczaj on będzie eksplorował świat, będzie poszukiwał, może niefortunnie i będzie eksperymentował niefortunnie, ale raczej będzie świat eksplorował. Jeżeli nastolatek raczej idzie w kierunku zaburzeń depresyjnych, to on nie będzie eksplorował świata, on się będzie z tego świata wycofywał. Być może na początku tylko i wyłącznie do świata wirtualnego, który niestety w nadmiarze również prowadzi nam do zaburzeń nastroju, do zaburzeń depresyjnych, ale będzie się wycofywał z kontaktów, również z rodziny. Raczej będzie spędzał mnóstwo czasu w swoim pokoju. I tu jest bardzo płynna granica pomiędzy tym, czy to zachowanie jest związane z depresją, czy jest związane z uzależnieniem od grania. I to jest bardzo często dla rodzica trudne do rozstrzygnięcia, więc lepiej skorzystać z pomocy osób, które się na tym znają. I zapraszam do korzystania. Lepiej jest, ja bym powiedziała, być przewrażliwionym w takim sensie, że okej, może widzę coś za dużo i usłyszeć od specjalisty spokojnie, mamo, tato, tak, wszystko jest ok, niż zaniedbać i dowiedzieć się o tym, że jest naprawdę grubo, jak, nie wiem, dziecko się targnie na życie.
Jaka kolejność? Czy najpierw psycholog, który potem odeśle do psychiatry, czy psychiatra, który odsyła do psychologa?
To jest pytanie filozoficzne, co lepsze, czy jajko, czy kura. Ja zawsze mówię, to, co jest bardziej dostępne. To, co jest bardziej dostępne, co jest szybsze. Raczej psycholodzy, psychoterapeuci są bardziej dostępni niż lekarze psychiatrzy. Ale w niektórych środowiskach bardziej korzystamy, czy korzystają rodzice z lekarza psychiatry. Ja bym powiedziała tak, tam co jest dostępne, to gdzie możemy, korzystamy. Jeśli psycholog odeśle do psychiatry, jeśli psychiatra będzie widział, że nie trzeba farmakoterapeutycznie wspierać, bo jeszcze nie jest taka potrzeba, bo to też nie jest, proszę Państwa, tak, ani wie Pani, to nie jest tak, że lekarze, psychiatrzy dziecięco, młodzieżowi to, nie wiem, rozdają tabletki po prostu jak, nie wiem, tiktaki, nie? Tak. Nie, to tak nie jest. To tak nie jest. Więc na początku również to jest jakby standard medyczny, tak? To jest standard wsparcia dla dzieci i młodzieży, że pierwszym wyborem jest psychoterapia. Jeśli ma się dostęp do psychoterapeuty, to psychoterapeuty, psycholog, psychoterapeuta, nie wiem, nawet psycholog szkolny, żeby zaobserwować, czy w różnych miejscach są takie różne zachowania. Jak jest dostęp do psychiatry? Okej, ale w Polsce dostęp do psychiatry dziecięco-młodzieżowego jest bardzo trudny.
No właśnie, chciałam zapytać o tę dostępność, czy raczej skazani jesteśmy na prywatne usługi, bo no właśnie do tych państwowych, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, chyba są dosyć długie kolejki.
Tak, to prawda, są duże kolejki, jednakże jest coraz większa dostępność psychiatrów dziecięco-młodzieżowych rzeczywiście. Nie jesteśmy skazani tylko na prywatne ośrodki. Łódź akurat jest bardzo dobrym zagłębiem, jeśli chodzi o dostępność psychiatrów dzieci i młodzieży. Mamy duże ośrodki szpitalne. Tak, ten czas oczekiwania jest wydłużony, ale można się dostać. Natomiast jeżeli jest sprawa nagła i pilna, tak, to proszę Państwa, to nie jest tak, że my się zastanawiamy. To my wsadzamy takiego miśka w samochód i jedziemy na izbę przyjęć, żeby go lekarz psychiatra ocenił, tak, na ile jest bezpiecznie. I ja bym powiedziała, że to jest troszkę takie myślenie też na skróty, że tylko i wyłącznie lekarz psychiatra jest bardzo pomocny, ale nie na każdym etapie jest niezbędny, tak? Bo tak jak mówię, przy depresji lekkiej, absolutnie pierwszym wyborem jest praca psychoterapeutyczna, praca wsparciowa rodziców. Natomiast później jak najbardziej.
Tutaj ten element pewnie istotny, jeśli mamy dziecko w depresji, to rola rodzica tutaj też jest bardzo ważna.
Zawsze rola rodzica i opiekuna jest mega, mega istotna. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby wiedzieć i zdawać sobie sprawę z tego, i myślę, że większość rodziców to wie i zdaje sobie z tego sprawę, że nawet jeśli mamy do czynienia z nastolatkiem, to mimo, że być może zewnętrznie, wizualnie wygląda już jak dorosły, to jednak jego rozwój psychoemocjonalny jeszcze się nie skończył i potrzebuje wsparcia opiekunów, potrzebuje wsparcia rodzicielskiego, potrzebuje zrozumienia często, potrzebuje, ja zawsze mówię, siatki asekuracyjnej. I rodzice są tu bardzo potrzebni ze swoim zrozumieniem, ze swoim wsparciem. Być może największe wsparcie to jest czasem bycie. To jest czasem obniżenie jakichś wymagań, które się ma. To jest czasem zainteresowanie się tym światem swojego nastolatka. To nie jest tak, że nastolatki, mimo że mają swoją drogę rozwojową, czyli do separowania się od dorosłych, od rodziców, to oni nie chcą z tego korzystać. Oni bardzo chcą z tego korzystać. Więc my jako rodzice mamy bardzo duże tutaj zadanie. Wspierania, bycia. To wiecie Państwo, to nie tylko wtedy, kiedy dzieci są małe, takie przytulaśne, na kolankach, nie, albo troszeczkę większe, ale również ten dorosły chłop, który ma 1,80 m wzrostu, czy tam 1,90 m, który jest od nas wyższy o dwie głowy, on nadal potrzebuje naszego wsparcia. Może on nie usiądzie na kolanach i się nie przytuli, chwała Bogu, ale potrzebuje z nami porozmawiać, potrzebuje usłyszeć, że nawet jak zrobił coś naprawdę mega głupiego, to my jesteśmy.
Czy u dzieci też pomocny w leczeniu depresji jest sport i aktywność fizyczna?
Jako wsparciowe, jak najbardziej, tak, zarówno sport, jak i aktywność, przy czym ja bym tutaj powiedziała, że takie trochę myślenie na skróty, że okej, jak masz gorszy nastrój, to idź pobiegaj, może się nam nie sprawdzić, tak, i często jak rozmawiam ze swoimi pacjentami, to słyszę, bo wszyscy mi mówią, weź się w garść, idź, coś zrób, pobiegaj, nie wiem, zajmij się czymś, to ci przejdzie. No gdyby to było takie proste i takie łatwe, to nie mielibyśmy takiego procenta dzieci i dorosłych chorych na depresję. Natomiast Tak, ruch będzie nam wspierał, no chociażby przez to, że wydzielają się endorfiny, tak, więc jest inne neuroprzekaźnictwo, poprzez to, że jest lepiej dotleniony organizm, tak, więc i składniki odżywcze, pokarmowe nam się zmieniają. Natomiast ja bym powiedziała, że wiele składników może nas wspierać, nie tylko ruch i sport, ale również zadbanie o dobre odżywianie, tak, o odżywianie, które nie jest dla nas tak obciążające, które nie wprowadza nam jakieś dużo toksycznych różnych, czy obciążających składników do organizmu. Że mega ważne jest nawodnienie, o czym nastolatki często zapominają, tak? Że mega ważne są różne zainteresowania, tak? I nie tylko gry komputerowe, aczkolwiek rozumiem, bo to jest łatwe, miłe i przyjemne. Więc jest bardzo wiele składników. Tak, ruch i sport, tak, ale nie przeceniajmy ich jako lekarstwa na depresję.
W trakcie właśnie rozmowy w którymś momencie pojawił się ten wątek. Czy można tak powiedzieć, że ten czas pandemii i czy to właśnie szczególnie izolacja też wpłynęła znacząco na pogłębienie się, można powiedzieć generalnie, stanu psychicznego młodzieży?
Ja bym powiedziała, że pandemia wpłynęła na, generalnie na stan psychiczno-emocjonalny wszystkich ludzi. Natomiast dzieci i młodzież są szczególnie narażone, ponieważ nie mają już wykształconych albo jeszcze wykształconych wszystkich mechanizmów, które mogą je obronić. Więc doświadczenia, różne bodźce, które były związane z izolacją, które były związane z lękiem, które były z różnymi ograniczeniami, tak, jakby również odzwyczajeniem się od takiego dobowego rytmu chociażby, będą i wpływały wtedy, mogą nadal pozostawać różne ślady, dlatego że w momencie, w których dzieci, młodzież była na to jakby narażona, nie miała takich mechanizmów, które by ją ochroniły przed pewnymi rodzajami, nie chcę powiedzieć, że jakichś uszkodzeń, bo nie, ale sposobu myślenia też z tym związanego, sposobu funkcjonowania z tym związanego. To wpłynęło bardzo, bardzo mocno. Również obserwacja tego, jak dorośli sobie radzili, jak funkcjonowali w tym czasie, tak? Część dorosłych ten czas wykorzystała bardzo twórczo, kreatywnie i rozwojowo, część niestety nie. I tak samo z dziećmi, z nastolatkami. Tak? Dla części dzieci nastolatków to wręcz był najlepszy czas, kiedy nie trzeba było być narażonym na różne wyzwania, tak? I nie trzeba było się mierzyć z różnymi wyzwaniami, tylko w ciepełku własnego pokoju, często gęsto łóżka, tak? Można było robić swoje aktywności. Więc tak to wpłynęło i dzieci i nastolatki. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że w tej samej sytuacji, kiedy jest dorosły, a kiedy jest dziecko, kiedy jest nastolatek, to dziecko i nastolatek ma zupełnie inne możliwości, zarówno poznawcze, jak i rozwojowe, jak i emocjonalne, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. To nie jest taka sama sytuacja dla każdej ze stron. Dzieci i nastolatki, szczególnie im młodsze dzieci, tym bardziej są narażone na różne rzeczy. Nastolatki trochę już inaczej, ale nadal.
W tym przededniu Światowego Dnia Walki z Depresją można powiedzieć, że walczymy, dajemy radę, czy przegrywamy z tą depresją?
To jest niedobre pytanie. To jest niedobre pytanie, bo ja bym powiedziała, że robimy wszystko, co jest tylko możliwe, żeby poradzić sobie z depresją, żeby wprowadzić jak najwięcej działań też profilaktycznych, żeby edukować zarówno dorosłych, jak i młodzież, jak i dzieci. Chociaż ja przyznam się szczerze, że mam taką wiedzę, że młodzież jest mega dobrze wyedukowana i znają doskonale i oni wiedzą, jakie są objawy, oni bardzo świetnie u siebie rozpoznają stany depresyjne. Trudnością jest to, co mają z tym zrobić. Więc ja bym powiedziała, że robimy wszystko, co jest możliwe, żeby sobie z tym poradzić, żeby jak największy odnieść sukces w leczeniu depresji. I ja nie jestem zwolennikiem zero-jedynkowego patrzenia, czy przegrywamy, czy wygrywamy. Każdego dnia podejmujemy wysiłek, żeby jak największej ilości dzieci i młodzieży po prostu pomagać.